Zapraszamy do wysłuchania książki zatytułowanej Masa o killerach polskiej mafii. Jarosław Sokołowski, Masa w rozmowie z Arturem Górskim. Czytają Artur Górski, Andrzej Hausner. Jarosław Sokołowski, Masa,
Tomasz Sobczak.
Sławomir K. Chińczyk oraz Bakar,
Janusz Zadura.
Karo,
Roch Siemianowski.
Rafał H. Czarny,
Maciej Więckowski.
Jan Gołębiowski,
Leszek Filipowicz.
Generał i Omega,
Filip Kosior.
S. oraz Mateusz S.,
Wojciech Chorąży.
Manolo i Pepe,
Krzysztof Plewako-Szczerbiński.
Od autora. Artur Górski. Zabić kogoś dla pieniędzy, a nawet za darmo, tylko dlatego, że bosowie grupy przestępczej wydali na tego kogoś wyrok i nie ma co się nad tym zastanawiać? Po prostu odpalić gościa, bo zasłużył? Albo jest absolutnie niewinny, ale należy do wrogiej grupy, której trzeba wysłać czytelny sygnał, że żarty się skończyły, a zaczęło zabijanie? Ktoś musi to zrobić. I ktoś się na to godzi. Jestem pewien, że zdecydowana większość ludzi ani nie byłaby w stanie wykonać takiego wyroku, ani nawet wyobrazić sobie siebie w roli egzekutora. Choćby nie wiem, jak duże wynagrodzenie oferował zleceniodawca. Ale przecież czasami dziwi nas, że zabójca zgodził się wysłać ofiarę w zaświaty za śmiesznie niską cenę. Pytamy, naprawdę zabił gościa za, powiedzmy, 5 czy 10 tysięcy złotych? Zgodził się bez targów? A może znaleziono na niego jakiegoś haka? Tym samym nie potępiamy zbrodniczego czynu. Narzekamy jedynie na niskie stawki dla morderców. Tak jakby istniała suma, która usprawiedliwia odrzucenie piątego przykazania. Tak czy siak, zawsze znajdą się tacy, którzy, godząc się na zabicie drugiej osoby, nie wybrzydzają na wynagrodzenie. Dla nich to robota jak każda inna, czasami nawet dość prosta. Problem bezpowrotnego przekroczenia granicy? Nie istnieje. Tego nie da się wycenić, zatem o czym tu gadać? Z pozyskiwaniem takich ludzi polska mafia nigdy nie miała problemów. Kim byli? Jeżeli oglądaliście film John Wick z Keanu Reevesem w roli niezwykle skutecznego płatnego zabójcy, to macie mniej więcej pojęcie, jak wygląda i jak funkcjonuje mafijny killer. Przystojny, doskonale uzbrojony, wyszkolony w walce wręcz, elokwentny, a przede wszystkim skomplikowany duchowo. Jeśli dodacie jeszcze kilka innych gwiazdorskich kreacji, choćby George'a Clooney'a czy Jeana Reno, obraz będzie w przybliżeniu pełny. Obraz zabójcy wymyślony przez scenarzystę i zrealizowany przez reżysera. Obraz, który ma się nijak do prawdy. W niniejszym tomie podjąłem się bardzo trudnego zadania. Przybliżenia czytelnikowi postaci egzekutora wykonującego wyroki śmierci na zlecenie polskich bosów. Jeżeli nawet w swojej naiwności sądziłem początkowo, że hollywoodzkie wizje nie są kosmicznie odległe od rodzimej rzeczywistości, to w miarę zbierania materiału do książki doszedłem do przekonania, że to zupełnie inne światy. Masa oczywiście wiedział o tym doskonale, natomiast ja musiałem przerobić te lekcje w całości. Bez chodzenia na skróty. Nasi czy sprowadzani z Zabuga zabójcy w niczym nie przypominali Keanu Reevesa, choć tępymi troglodytami też przeważnie się nie okazywali. Powiedziałbym wręcz, że niektórzy z nich, zwłaszcza ci z krajów byłego ZSRR, doskonale nadawali się na bohaterów powieści sensacyjnych, o czym w jednym z rozdziałów. Lepiej byłoby jednak, gdyby strzelali do ludzi w książkach, a nie w świecie realnym. Mimo wszystko, do wizerunku killera polskiej mafii nie można przyłożyć filmowej kalki. Nie da się, nawet w przybliżeniu, określić, ile ofiar pochłonęły mafijne porachunki. Nie każdą przecież śmierć przyniósł killer. Z kolei niektóre wypadki, wyglądające na nieszczęśliwe, zostały zaplanowane przez zabójców co do joty. Polską lat 90. i jeszcze później wstrząsnęło wiele mafijnych egzekucji. Jedne długo nie schodziły z pierwszych stron gazet, inne kwitowano zaledwie krótką wzmianką w kronice kryminalnej. W wielu przypadkach udawało się ustalić i killera, i jego zleceniodawcę, ale chyba jeszcze więcej spraw dopiero czeka na ostateczne wyjaśnienie. Gdy oddawałem ten tom do druku, W prasie pojawiła się informacja, że Igor Eł, pseudonim Patyk, oskarżany o zamordowanie byłego szefa policji, generała Marka Papały, został uwolniony od zarzutu. A już wydawało się, że tajemnica została wyjaśniona raz na zawsze. Czy prokurator powróci do którejś z poprzednich wersji? Nie mam pojęcia. Przed nami kolejny interesujący spektakl. Zresztą ciekawie będzie jeszcze długo. Podczas powstawania niniejszego tomu media pisały o zbliżającym się procesie Marka M., pseudonim Oczko, bossa szczecińskiego półświatka. Nawiasem mówiąc, termin półświatek brzmi w tym kontekście zbyt niewinnie, zupełnie jak w opowieści o Wajchowiczach i Kieszonkowcach w czasach II RP. Oczce zarzuca się zlecenie zabójstwa w poznańskiej agencji towarzyskiej El Chico. Niewykluczone, że na światło dzienne wyjdą też i inne jego przestępstwa ciężkiego kalibru. I boss, i jego ekipa to jedni z bohaterów tomu Masa o killerach polskiej mafii. Wiele z opisanych w nim historii czytelnicy znają już z przekazów medialnych. To nie powinno dziwić, bo naprawdę trudno oczekiwać, że będę dzięki Masie wynajdywać coraz to nowe egzekucje i ujawniać je światu. To zwyczajnie niemożliwe. Ale z pewnością obaj możemy rzucić na konkretną sprawę więcej światła, ujawnić jej kulisy, kontekst i stojących za nią ludzi. Co więcej, niektóre wydarzenia opisałem w poprzednich tomach serii. Jeżeli powracają i w tym, to między innymi dlatego, że udało się zdobyć relacje nowego świadka czy poznać nowy punkt widzenia. Poza tym obaj z Masą wciąż mamy świadomość, że pracujemy nie tylko dla tych, którzy znają poprzednie tomy opowieści o polskiej mafii, ale i dla tych, którzy po raz pierwszy sięgają po któryś z nich. Na koniec refleksja, może niezbyt odkrywcza, lecz z mojego punktu widzenia bardzo istotna. Czytelnicy często zadają mi pytanie, czy trudno przekładać gangsterskie wspomnienia na język literacki. Przecież gangsterzy to niewykształcone głąby, które nie potrafią poprawnie sklecić zdania. Umieją tylko bić bejsbolem po głowie. Odpowiadam pytaniem na pytanie. Doprawdy? A zdarzyło się wam kiedykolwiek rozmawiać z gangsterami, którym udało się wspiąć w przestępczej hierarchii o choćby kilka szczebli? Wiem, chcielibyście zapewne, aby świat przestępców był światem niegramotnych tumanów, ludzi niepotrafiących składnie się wypowiadać. Bo skoro dzielimy świat na dobrych i złych, to niech źli będą złymi do końca, do szpiku kości. Do ostatniego przecinka. Lecz zapewniam, podczas rozmowy z większością z nich przeżylibyście szok. Kiedyś wobec byłego gangstera wyraziłem zdumienie, że niektórzy dawni, prominentni członkowie mafii doskonale poradzili sobie w legalnym biznesie po 2000 roku. Przecież to niejako wbrew naturze. Jeśli ktoś zrobił karierę w dużej grupie przestępczej, odparł. Jeśli przeskoczył dziesiątki, a czasami nawet setki szeregowych żołnierzy, nie mógł być kretynem. I to w kategoriach jak najbardziej obiektywnych. Był raczej kimś w rodzaju biznesmena, który nie tylko zna się na własnej branży, ale ma także sporą wiedzę o świecie i ludziach. Umiał zachować się w każdej sytuacji, potrafił sprawiać wrażenie doskonale wychowanego i elokwentnego. A jednocześnie nie zadrżał mu głos, gdy zlecał zrobienie głowy. Gdyby grupa przestępcza składała się wyłącznie z bezmózgich osiłków, do jej rozbicia nie byłyby potrzebne specjalne wydziały policji. Poradziłaby sobie straż gminna. A fakt, że wymiar sprawiedliwości zamiata po polskiej mafii po dziś dzień, oznacza, że jej bosowie byli ludźmi większego kalibru niż się nam wydaje. Niestety. Od narratora. Jarosław Sokołowski, Masa.
Chyba stałem się modny. Nie, wcale tego nie planowałem, a nawet nie chciałem. Ale najwyraźniej ten Jów uważa, że na książkach z Masą w tytule można nieźle zarobić. Faktycznie, seria Masa O odniosła sukces i to jest bezdyskusyjne. Więc i inni autorzy zapragnęli uszczknąć coś z tego tortu. Problem w tym, że chcą wpieprzać mój tort, jednocześnie do niego plując. Najpierw Wojciech Sumliński wydał pozycję, czego nie powie Masa o polskiej mafii, a następnie Piotr Pytlakowski, dzieło Mój agent Masa. Obie książki promowane były w kontrze do naszej serii. Pierwszy tytuł sugeruje, że jest coś, co wiem, ale nigdy tego nie powiem. Jak twierdzi facet, którego nie widziałem na oczy. Zaś hasło promocyjne drugiego brzmi: poznałeś wersję masy, teraz poznaj prawdę. Czyli, że niby ja kłamię i celowo zwodzę czytelnika. Bo jak inaczej to rozumieć? Goście podpierają się mną jak kulą. Najwyraźniej inwalida bez kuli nie pójdzie. A jak już ruszają, to przeciwko mnie. Na Sumlińskiego mogę co najwyżej machnąć ręką. Bo w jego tekście niewiele jest mojej osoby, a moja ksywka posłużyła mu wyłącznie jako wabik. Ale działalność Pytlakowskiego budzi moje oburzenie. Przypominam, że prawdziwą dziennikarską karierę Pytlakowski zrobił jako współautor z Ewą Ornacką Alfabetu Mafii, w którego powstaniu mój udział był bardzo duży. Pomagałem obojgu, pokazując im świat, jakiego sobie nawet nie wyobrażali i naprawdę niczego za to nie oczekiwałem. Jedynie napisania, jak było naprawdę. W jakimś sensie po moich plecach pan dziennikarz wspiął się na szczyt, a jak już się tam znalazł, to chyba zaszkodziło mu rozrzedzone powietrze, bo zaczął pisać głupoty. I od razu wziął mnie na celownik. Podejrzewam, że gdyby nowy Alfabet Mafii okazał się sprzedażowym hitem, ataki Pytlakowskiego na moją osobę byłyby znacznie łagodniejsze. Jednak w tym samym czasie ukazała się pozycja Masa o kobietach polskiej mafii, dosłownie zmiatając konkurencyjną publikację z rynku. Zapewne dlatego pan Piotr postanowił uderzyć mocniej i zrobił to za pomocą książki Mój agent Masa, gdzie jego rozmówcami są były gliniarz, który mnie werbował w latach 90. i którego kariera zakończyła się wydaleniem ze służby. Ja posłużyłem wyłącznie za pretekst. Oraz były bardzo niebezpieczny gangster. Skoro ja używam słowa bardzo, coś to oznacza. Facet jest wiarygodny dla Pytlakowskiego, bo każdy mój wróg jest dla niego wiarygodny. Ale jakoś nie wzbudził szczególnego zaufania polskich organów ścigania. Był świadkiem koronnym, ale szybko tę koronę stracił. Nie chcę wdawać się w szczegóły, jakie były tego powody, ale takie decyzje nie są podejmowane na podstawie czyjegoś widzimisię. Stracił, bo nie był wiarygodny, a Pytlakowski doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Mimo to wykorzystał jego rewelacje w książce. Nawiasem mówiąc, mój agent Masa nie był sukcesem. Do nakładu konkurencyjnego tomu Masa o bosach polskiej mafii nawet się nie zbliżył. Czym wobec tego teraz zaatakuje mnie ten wybitny dziennikarz śledczy? W tygodniku Polityka przeczytałem jego laurkę na temat byłej żony Andrzeja Z. Słowika, Moniki. Może to jest jakiś pomysł? Monika chyba nie należy do moich fanek, więc zapewne dałaby się namówić na wspólną akcję przeciwko Masie. Jakiś czas temu wyszła z puchy. Szuka sobie nowego miejsca w życiu, więc czemu nie? Tylko, panie Piotrze, to jest kobieta nawykła do luksusu. Współpraca z nią będzie wymagała pewnych inwestycji. Tu nie wystarczą wóda i zakąska. Trzeba będzie zaprosić ją do Sheratona i postawić wykwintną kolację. Gdyby pan nie wiedział, o czym mówię, mogę podpowiedzieć, co lubią kobiety tej klasy. Ale dość o moich wrogach. Przejdźmy do tematu niniejszej książki. Uparcie powraca do mnie jedna myśl. Co by było, gdybym jednak miał na sumieniu ludzkie życie? Gdybym zabił albo zlecił zabójstwo? To naprawdę nie było trudne. My, gangsterzy, żyliśmy w poczuciu, że zabijanie jest częścią naszego fachu i wysłanie kogoś do piachu to ta sama bajka, co napadanie na tiry czy odzyskiwanie długów. A czasami nawet bardziej moralnie uzasadniona, bo przecież zabijając przeciwnika ratowaliśmy własne tyłki. Pod koniec lat 90. ciągle powtarzaliśmy: albo ja jego, albo on mnie. Przecież żadnych negocjacji nie będzie. Wygra ten, który szybciej strzeli. Nie było ani skrupułów moralnych z powodu zabicia drugiego człowieka, ani szacunku dla jego zwłok. Czasem topiło się je w wapnie, a czasem kroiło i rozrzucało po bagnach. Potem kilka kolejek wody, bo jednak wspomnienie mokrej roboty trzeba czymś skutecznie zagłuszyć, i wracało się do kumpli, żon, kochanek i dzieci, do normalnego świata. Gdybym zabił, pewnie ja topiłbym w ten sposób robaka. i pewnie umiałbym przejść nad zabójstwem do porządku dziennego. Tyle, że przeszłość wcześniej czy później powróciłaby do mnie, tak jak wraca do tych, którzy zabijali i zlecali. Nie twierdzę, że killerzy po latach nagle zaczęli żałować za swoje grzechy, ale z pewnością perspektywa bardzo długiej odsiadki spowodowała, że zaczęli sobie stawiać pytanie. Czy naprawdę było warto? Przede wszystkim, czy warto było zabijać na zlecenie bossów, którym wydanie wyroku przychodziło niezmiernie łatwo, a uregulowanie rachunków z egzekutorem już znacznie trudniej? A najtrudniej wsparcie go w chwili największej próby, czyli w trakcie procesu. Odpowiedź może być tylko jedna. Nie warto. Ja wiem, że killerzy są sami sobie winni, że uczciwie zapracowali na swoje wyroki, ale wielu z nich zostało do zabójstwa po prostu zmuszonych. Grupa przestępcza to nie jest kółko wielbicieli demokracji i wolnej wymiany myśli. To wojsko i to w stanie oblężenia. Tam się nie dyskutuje z bossami. Kiedy grupa, a nie tylko jej szef, naciska na ciebie, żebyś zrobił coś, co ma zostać zrobione, nie masz prawa odmówić. Bo zostaniesz potraktowany albo jak zdrajca, albo jak frajer, albo jak leszcz miękkim fiutem robiony. A na to, jeśli chcesz być w tej grupie kimś, nie możesz sobie pozwolić. Nawet jeśli w głębi duszy wcale ci się to nie podoba. Bierzesz sprzęt i jedziesz na robotę. Strzelasz, facet pada martwy, a ty zaczynasz nawet odczuwać coś w rodzaju satysfakcji, że stać cię było na taką akcję. Bo że nie każdego stać, to jasne. Wielu bossów odwróciło się od chłopaków, którzy zostali wciągnięci w to bagno. Te wszystkie wcześniejsze gadki o charakterności, o solidarności okazały się, wybaczcie określenie, chujem podszyte. Słyszałem takie teksty, takie zapewnienia w wykonaniu pruszkowskich starych. Słyszeli je ludzie Marka M., pseudonim Oczko, czy gangsterzy ze Śląska. A potem cała ta charakterność bossów okazywała się jedną wielką lipą. Każdy z nich chronił wyłącznie własne 4 litery. Nie chcę przez to powiedzieć, że zabójcy powinni żałować wyłącznie tego, że zostali porzuceni przez swoich szefów. Muszą żałować, że zabijali. To jest podstawa. Ale domyślam się, co czują, potępieni przez społeczeństwo, skazani przez prawo, a na dodatek wydymani przez własną grupę. Siedzą w pojedynczych celach, w tych swoich czerwonych garniakach i zastanawiają się, w co my się wpieprzyliśmy, w imię czego i w imię kogo. Na ulicach polskich miast widzę coraz więcej napakowanych młodych byczków, wydziarganych od góry do dołu, poruszających się z taką samą swobodą ruchów jak my 20 lat temu. Mają poczucie, że świat należy do nich, a przynajmniej, że powinien należeć. Nie mam wątpliwości, że wielu z nich czyta książki z serii Masa o polskiej mafii i marzy o gangsterskiej karierze. Jedni sympatyzują ze mną, drudzy zaś wyzywają mnie od konfitur, oczywiście między sobą, nie przy mnie, i zapewniają, że nigdy by nie wydali kompanów i chętnie odpękaliby cały wyrok, byleby tylko nie kapować. Coś czuję, że wielu internetowych hejterów, którzy zalewają mnie swoimi kategorycznymi przemyśleniami, wywodzi się z tej grupy. Nie lubię się powtarzać, bo mam lepsze rzeczy do roboty, ale powiem raz jeszcze. Są ludzie, za których warto posiedzieć w chliwie i są tacy, którym należy się kopniak w tyłek. Gdyby pruszkowscy bossowie zachowywali się tak, jak tego oczekiwali ich żołnierze, nigdy bym ich nie sprzedał. Ale zapewniam, o czym zresztą ciągle tu piszę, że nie byli warci żadnego poświęcenia i wreszcie trafili tam, gdzie ich miejsce. Tyle, że ze zbyt krótkimi wyrokami. Kiedy więc ktoś wsuwa mi głodne kawałki o charakterności, niech najpierw sam udowodni, że przestrzega zasad. Może się bowiem okazać, że oczekuje tego od innych, a charakterność jego samego nie dotyczy. Bo potem to nie on będzie świecił oczami przed sądem. No właśnie. Okazuje się, że najpierw trzeba myśleć, a dopiero potem angażować w nie zawsze dobre przedsięwzięcia. Do tego nie potrzeba wielkiej inteligencji, wystarczy odrobina dobrej woli. W dawnych czasach takiej refleksji mi zabrakło, przyznaję. Po prostu byłem cholernym szczęściarzem.
Prolog. Zabijanie było codziennością. Zawodowy zabójca to w światowej literaturze, a także w kinie, postać szczególna i, trzeba przyznać, traktowana przez twórców z czymś w rodzaju sympatii. Perwersyjnej, tłumaczonej nie względami moralnymi, lecz wymogami komercyjnymi, ale jednak. Ilekroć bowiem pojawia się na ekranie bądź na stronach książki taki, który dla pieniędzy, czasem także w imię ideologii czy religii, posyła w zaświatę innych ludzi, niemal nigdy nie jest to prymitywna bestia, lecz osoba skomplikowana wewnętrznie, pełna sprzeczności. Można powiedzieć misjonarz. Wprawdzie likwiduje określone cele, ale nie obce są mu ludzkie uczucia. Gdy zajdzie potrzeba, zaopiekuje się sierotą albo skrzywdzonym zwierzęciem. To, co robi taki facet, budzi nasz sprzeciw, a mimo to im dłużej oglądamy go w akcji i poznajemy jego trudną przeszłość, zaczynamy mu kibicować. Nie mordercy, lecz człowiekowi. Przecież wcale nie urodził się mordercą, myślimy. Tak pokierowało nim życie. Zwłaszcza, że najczęściej zabija tych, którzy na to zasługują. Jako dziennikarz otrzymałem niegdyś zaskakującą ofertę od seryjnego mordercy. Propozycję zrobienia z nim wywiadu rzeki. Z człowiekiem odsiadującym wyrok dożywotniego więzienia, przyznającym się do kilkudziesięciu zabójstw, zabijającym przez niemal całe swoje życie. Który pierwszą ofiarę zepchnął z transformatora, gdy miał 14 lat. Był nią jego kolega ze szkoły, znienawidzony za codzienne drwiny i upokorzenia. Długo się zastanawiałem, czy w ogóle należy jechać na spotkanie z tym człowiekiem. Ale jeśli już, to czy powinienem podać mu rękę? Przecież to bestia, od której lepiej trzymać się z daleka. Ale z drugiej strony, będziemy rozmawiać przez kraty w obecności funkcjonariuszy służby więziennej, bez bezpośredniego kontaktu. Pojechałem zatem do zakładu karnego, odczekałem swoje na dyżurce. Później zaprowadzono mnie do kantyny. Kupiłem kawę i czekałem na rozwój wypadków.
Czy mógłby pan kupić kawę i mnie?
Usłyszałem za sobą. To był on. Bez jakiejkolwiek obstawy, bez kajdanek na rękach i nogach. Ubrany nie w czerwony uniform więźnia niebezpiecznego, lecz w szarą flanelową koszulę i samodziałowe spodnie. W niczym nie przypominał bezwzględnego egzekutora. Byliśmy w tej kantynie tylko we dwóch, nie licząc bufetowej. Nasza rozmowa, pierwsza z wielu, trwała 2 godziny. Na tyle nam pozwoliły władze więzienne. W miarę jak mój rozmówca rozwijał swoją ponurą opowieść, wywołany sytuacją niepokój ustępował. Zrozumiałem, że człowiek nie rodzi się zły, że jego życiowe wybory determinują okoliczności. Jeden ma siłę pójść właściwą drogą, inny popełnia potworny błąd, przeważnie uruchamiając lawinę kolejnych złych decyzji. Więzień, którego z wierzeń słuchałem, miał, jak często bywa, trudne dzieciństwo. Ojczym go dręczył, matka nie potrafiła ochronić syna przed furią męża, szkoła nie okazywała zrozumienia. Gdy zabił po raz pierwszy, postanowił uciekać. Zmienił swoje życie w jedną wielką i krwawą podróż. Zabijał, by zdobyć środki do życia. Wsiadał w pociąg i jechał na drugi koniec Polski. Tam zabijał ponownie i wracał. Częstym obiektem jego ataków bywali homoseksualiści. Pozorna zgoda na współżycie ułatwiała mu wyprowadzenie ich do lasu, gdzie mordował z zimną krwią. Trudno w to uwierzyć, ale udawało mu się funkcjonować w ten sposób przez dobrych kilkanaście lat. Po drodze oczywiście zawierał rozmaite znajomości. Jego kompanami przeważnie stawali się ludzie z marginesu społecznego, przestępcy i mordercy. Tacy sami jak on. Tworzyli jego naturalne środowisko, mówiący jego językiem i postępujący według jego zasad, a raczej nie kierujący się nimi w ogóle. On zabijał nie dla przyjemności, ale po to, by żyć. Jasna sprawa, że z wyrzutami sumienia potrafił radzić sobie wyjątkowo dobrze. W jakimś sensie żył nie jak człowiek, ale jak zwierzę, które albo upoluje, albo zostanie upolowane. Po kilku latach nasz kontakt się urwał, ale nadal często myślę o moim rozmówcy. Co musiałoby się wydarzyć albo nie wydarzyć w przeszłości, żeby znalazł się w zupełnie innym miejscu niż zakład karny o podwyższonym rygorze? Twórcy filmów i książek z zawodowymi mordercami w rolach głównych także starają się pokazać nam wszelkie przesłanki stojące za czynami, które większości ludzi nie mieszczą się w głowie. I sugerują, że w głębi duszy Killerzy są takimi samymi empatycznymi osobami jak my. Egzekutor z filmu Luca Bessona, Leon Zawodowiec, zagrany przez Jeana Reno, nie ma litości dla ofiar. Ale potrafi otoczyć opieką małą Matyldę, której rodziców zabili skorumpowani policjanci. Zabójca z filmu Amerykanin, w tej roli George Clooney, który przyjeżdża z krwawą misją do Toskanii, zaczyna odczuwać niechęć zarówno do swojej profesji, jak i do samego siebie i pragnie zerwać z dotychczasowym życiem. Z kolei wspomniany już przeze mnie John Wick to opowieść o kimś, kto pragnie porzucić życie płatnego cyngla, ale nie może tego zrobić, dopóki nie wyrówna rachunków z rosyjską mafią. Wick nie jest bowiem notorycznym sadystą, lecz człowiekiem honoru, doprowadzającym sprawę do końca. Nieco inaczej jawi się jeden z najsłynniejszych literackich zawodowych killerów, bohater słynnej powieści Frederica Forsytha, Dzień Szakala. Człowiek, który ma zapolować na prezydenta Francji, Charlesa de Gaulle'a, szalenie inteligentny, chłodno oceniający szanse i zagrożenia. Podchodzi do swej pracy z wyjątkową starannością i, jakkolwiek to zabrzmi, z profesjonalizmem. Przykłady można mnożyć, ale jedno jest pewne. Kultura masowa lubi killerów. Czy może raczej jej odbiorcy. Tak czy inaczej, szeroko rozumiana sztuka dostarcza nam wzorca zabójcy, zarówno uwikłanego w świat zbrodni prawdziwego człowieka, jak i inżyniera śmierci. Odhumanizowanego, ale fascynującego zabójczą sprawnością. Czy killerzy polskiej mafii należeli kiedykolwiek do którejś z tych kategorii? Artur Górski. Zanim przejdziemy do rozmowy o różnych typach zabójców polskiej mafii, chciałbym rozwiać pewną wątpliwość. Na internetowych forach często spotykam się z głosami oburzenia. Jakim cudem Masa dostał status świadka koronnego? Przecież to niemożliwe, że nie ma krwi na rękach. Nawet jeśli nie zabijał, z pewnością zlecił niejedną egzekucję. Na pewnym szczeblu grupy przestępczej było to nieuniknione. Jarosław Sokołowski, Masa.
Kiedyś odpowiadałem na takie komentarze, a teraz po prostu już mi się nie chce. Bo ile razy mogę zapewniać, że nie mam na sumieniu niczyjej śmierci? Jeśli ktoś w to nie wierzy, to choćbym przysięgał na nie wiem jak świętą księgę, i tak go nie przekonam. Dla niego nie jest istotne, że zanim przyznano mi status świadka koronnego, wymiar sprawiedliwości dokładnie przekopał moją gangsterską przeszłość. Wyobrażasz sobie, jaki to byłby wstyd dla państwa, gdyby się okazało, że świadek koronny numer jeden pozbawił kogoś głowy? Co byłyby warte wyroki, które zapadły także dzięki moim zeznaniom? Zapewniam cię, że zostałem prześwietlony lepiej niż rentgenem.
Uważałeś, że zabijanie jest rzeczą niegodną, nawet wtedy, gdy byłeś w mafii?
Tam nie rób ze mnie świętego. Ja miałem po prostu cholerne szczęście, wręcz niewyobrażalne. Wcale nie byłem dobrym człowiekiem. Gdybym musiał zabić, zrobiłbym to bez mrugnięcia okiem. Nieraz tak katowałem, że według wszelkich znaków na niebie i ziemi klient już dawno powinien być trupem. A jednak nie umierał. Powiem ci, że zabić człowieka wcale nie jest tak łatwo. Walisz go w łeb, walisz, on upada, tryska z niego krew. Wydaje ci się już, że odpłynął w zaświatę, a on wstaje i spierdala. Powtarzam, miałem szczęście. Kiedyś zleciłem jednej z moich grup porozmawianie z pewnym czy, który coś mi tam był winien. Szczegóły w tym wypadku są nieistotne. Pojechały do niego bardzo ostre chłopaki i przeprowadziły akcję według własnego scenariusza. Czy został wyrzucony ze swojego mieszkania na pierwszym piętrze przez okno, głową w dół. Następnie przez jakiś czas jeździł po nim samochód. Kiedy chłopcy uznali, że pacjent nie przeżył operacji, wrzucili go do bagażnika i przywieźli do mnie do domu. Zobaczyłem zmasakrowaną ofiarę i oblał mnie zimny pot. Krzyknąłem. Czy was kurwa pojebało? Trupa mi przywozicie? Mieliście z nim tylko porozmawiać, zabierać go i to w trymiga, zakopać gdzieś w lesie, żebym go już więcej nie oglądał. Stało się dla mnie jasne, że ta śmierć obciąża moje konto. Ale wiesz, jak to się skończyło? Jak czy poczuł leśne powietrze, od razu się ocknął i spierdolił swoim oprawcom. Na moje szczęście przeżył. Od drugiej połowy lat 90. zabijanie stało się w polskiej mafii codziennością. Wystarczyło niewiele, żeby zawieźć gościa do lasu i tam go odjebać. Czasem powód był poważny, a czasem ograniczał się do podejrzenia nielojalności. Jakby dobrze pokopać, to znalazłoby się jeszcze z kilkaset ciał, o których dziś już nikt nie pamięta.
Czy płatny zabójca polskiej mafii w czymkolwiek przypominał hollywoodzkie wzorce?
Nie żartuj. Polska rzeczywistość nie miała nic wspólnego z kinem. Po pierwsze, właściwie nie było płatnych killerów. Gangsterzy zabijali przeważnie za friko, bo to był ich obowiązek. Albo było to w ich interesie. Niektóre grupy składały się wyłącznie z chłopaków gotowych strzelić temu czy innemu w łeb.
Zabijanie dla przyjemności?
Znałem i takich, którzy opowiadając o ostatnich chwilach swojej ofiary prawie dostawali orgazmu. Ale przeważnie nikt nie zabijał dla satysfakcji. Raczej na zasadzie, jak nie ja jego, to on mnie. Oczywiście w przypadku grubszych ryb do odpalenia oferowało się jakieś sumy, często robiące wrażenie. Inna sprawa, czy kiedykolwiek te pieniądze zostały przekazane wykonawcy. Pruszkowie dużo się obiecywało, ale jak ktoś miał trochę oleju w głowie, dzielił te obietnice przez cztery.
Bywają zlecenia łatwiejsze i trudniejsze. Takie, którymi prawie nikt się nie zainteresuje i takie, o których media trąbią miesiącami. Skąd braliście ludzi do tych najtrudniejszych? Często dziennikarze spekulowali o killerach z radzieckich służb specjalnych.
Tacy też byli, ale z reguły na mokrą robotę nie chodzili zabójcy pokroju szakala. Na przykład ci, którzy zabili Pershinga, czyli Richard B. i Richard N., nie należeli do elity w swoim fachu. Delikatnie mówiąc. Ale wracając do twojego pytania. Poszukiwania kandydatów na killerów prowadziliśmy przede wszystkim wśród ludzi śmiertelnie chorych. Ale nie takich, którzy mieli kojfnąć za dzień lub dwa. Powiedzmy, że za kilka miesięcy. Interesowali nas ci żyjący ze świadomością zbliżającej się śmierci. Ale jeszcze w dobrym stanie fizycznym. Dobrym fizycznym, ale kiepskim psychicznym. Takich desperatów, nierozczulających się nad cudzą krzywdą, nie znających słowa litość. Takich, którzy wiedzą, że ich samych już za chwilę spotka coś najgorszego. Być może to właśnie tacy zabijają dla przyjemności. Perwersyjnej przyjemności dzielenia się z innymi własną tragedią. Może dlatego wśród mafijnych killerów bywały osoby z marskością wątroby bądź rakiem. Zabijały, a potem los wymierzał im sprawiedliwość. Inna kategoria to gangsterzy niższej kategorii, którzy za wszelką cenę starali się zasłużyć na uznanie w grupie i wskoczyć na wyższy szczebel w jej hierarchii. Do nich zaliczyłbym wspomnianego Richarda B. Facet bardzo pragnął zaimponować pruszkowskim starym. Szczególnie swojemu patronowi, czyli maliźnie. I dlatego nie miał oporu, żeby przyjąć zlecenie na Andrzeja K. Czasami zdarzali się ludzie, którzy w ogóle chcieli dołączyć do ekipy, więc decydowali się na wyjątkowo drastyczny chrzest bojowy.
Rozumiem, że także w ich przypadku nie chodziło o pieniądze?
Absolutnie nie. Pieniądze miały być konsekwencją morderstwa. Stajesz się swojakiem, dołączasz do grupy, zaczynasz kręcić z nią interesy i zarabiasz. Ale wiadomo, że nigdy nie odmówisz, kiedy zleci ci się odpalenie jakiegoś frajera. Bo zabić to dla ciebie jak splunąć. Kolejna kategoria to mordercy, którym nie układało się na wolności. Po prostu nie radzili sobie w życiu poza puszką i zabijali, żeby trafić za kratki. Naprawdę znałem wielu chłopaków, którzy lepiej czuli się w chliwie niż na wolności. Tam mieli wikt i opierunek i to przez wiele lat, bo jednak za głowę nie idzie się siedzieć na rok. A na wolności nie potrafili na siebie zarobić. Często mieli rodziny i robili to dla nich. Kiedy garowali pod celą, grupa wspierała ich najbliższych całkiem pokaźnymi sumami. Inna sprawa, że nie wszyscy mieli tyle szczęścia i obiecane siano nie spływało nigdy. Skutecznymi killerami byli też goście, którym koło dupy kręcił się strach. Wiedzieli, że muszą zabić, bo cel jest dla nich śmiertelnym zagrożeniem. W jakimś sensie był to więc rodzaj pojedynku. Wygrywał szybszy. Generalnie w polskiej mafii byli gotowi zabijać niemal wszyscy. Na szczęście nie wszyscy musieli. Dziwi mnie tylko jedno. Czemu, skoro mieliśmy tak lichych speców od zabijania, w sumie prawie nikomu niczego nie udowodniono? Tyle trupów, a tak mało wyroków? Może jednak organy ścigania nie stanęły na wysokości zadania?
No to przypomnijmy sobie głośne zabójstwa, także te, za które nikt nigdy nie odpowiedział. Rozdział pierwszy. Pinokio i kiełbasa. gdy 19 lutego 1996 roku pod sklepem spożywczym w samym centrum Pruszkowa na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Berenta seria skałasznikowa zakończyła życie Wojciecha K. Kiełbasy, w mediach natychmiast pojawiły się spekulacje. Dlaczego zginął i kto za tym stoi? Może wyrósł zbyt wysoko i zaczął zagrażać pozycji pruszkowskiego zarządu? Może związał się z konkurentami podwarszawskiej mafii i przestał być swój? Może Masa, któremu początkowo przypisywano zlecenie tej zbrodni, nie chciał już pozostawać w cieniu dawnego przyjaciela i postanowił się go pozbyć? A może po prostu Wojciech K. nie chciał się dzielić zyskami z tymi, którzy liczyli na dole? O śmierci Kiełbasy pisaliśmy w poprzednich tomach kilkukrotnie. Przedstawiliśmy wersję zabójstwa odmienną od większości teorii publikowanych w mediach. Dlatego w tym rozdziale nie skupimy się na kulisach zlecenia, ale na osobie killera. Wprawdzie sprawa ta nigdy nie została wyjaśniona przed sądem, a zarówno morderca, jak i zleceniodawcy nie usłyszeli wyroków, lecz Masa nie ma wątpliwości, kto stał za tymi dramatycznymi wydarzeniami. Według niego egzekucję przeprowadzono na polecenie Marka Czy Rympałka, a udział w tej gangsterskiej operacji wziął sprawdzony człowiek, Artur R. Pinokio. Oddał śmiertelną serię w kierunku ofiary. Ponurej pikanterii dodaje fakt, że Pinokio, zanim jeszcze został mafijnym zabójcą, pracował w policji jako antyterrorysta. Być może, choć od tamtego lutowego dnia minęło wiele lat, policjantom z Archiwum X uda się wznowić śledztwo i doprowadzić winnych przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Kiedy poznałeś Pinokia?
To był sam początek lat 80. Pinokio chętnie latał po dyskotekach, więc poznałem go właśnie w jednej z nich. Nie łączyła nas jakaś szczególna zażyłość, ale skoro często widywaliśmy się w dyskotekowym barku, szybko złapaliśmy wspólny język.
Czy Artur R. pracował wówczas w policji?
Nie. Zresztą jego kariera jako psa nie była ani długa, ani spektakularna. Od młodego marzyła mu się robota komandosa, więc najpierw trafił do wojska i tam szkolił się na rodzimego Rambo. Ale miał pewną skazę, która go dyskwalifikowała. Panicznie bał się bagien. Jeżeli oglądałeś Rambo, to wiesz, że bagno jest środowiskiem naturalnym sił specjalnych i duża część ćwiczeń odbywa się właśnie na mokradłach. A Pinokio dostawał gorączki na myśl o kąpieli w błocie. Prawie każdy ma jakąś schizę. Ja nienawidzę pająków, a on bagien. Pewnie ty też masz jakiś słaby punkt. No i jak dowódcy Artura zorientowali się, co jest grane, zaczęli go czołgać po bagnach, obrzydzając mu na dobre karierę komandosa. Podejrzewam, że ta trauma na poligonach jakoś odcisnęła się na jego psychice. Ostatecznie facet był w armii regularnie dręczony. Nawet jeśli wszystko działo się w dobrej wierze, żeby zrobić z niego twardziela. Odszedł z wojska, ale nie dał za wygraną. Z papierami komandosa, nikt mu przecież nie wpisywał do akt, że cierpi na wstydliwą fobię, bez problemów dostał się do AT. No, ale tam też trzeba latać po bagnach, więc przełożeni natychmiast skumali, z kim mają do czynienia. Próbowali gościa oswoić z błotem, ale się nie udało. Pinokio zrzucił mundur i pojawił się na mieście.
W jakim sensie na mieście? Chodzi o to, że został cywilem, czy że dołączył do grupy przestępczej?
Jedno szło w parze z drugim. Pruszków szybko zorientował się, że jest do zagospodarowania ostry chłopak. Już na dyskotekach widać było, że gość ma jaja. Jak ktoś nadepnął mu na odcisk, on walił w ryję albo unieruchamiał napastnika jakimś nauczonym u komandosów chwytem. Żal było zmarnować taki talent. Dość szybko dołączył do grupy Marka czy Rympałka, który nie był jeszcze żadnym wielkim bosem i dopiero czekał na swoje dni chwały. Kiedy chodziłem z Kiełbachą po dyskotekach, Rympałki nam towarzyszyły, a jak zachodziła potrzeba, wkraczały do akcji. Czyli my, mafijna arystokracja, nie brudziliśmy sobie rąk. Biły Boki, czyli Pinokio i kilku chłopaków z Grochowa.
Ciekaw jestem, czy łatwo poszła mu zamiana munduru na gangsterski dres.
Myślę, że on od początku dążył do półświatka, a półświatek szybko go wypatrzył. Chłopak kręcił się w miejscach, gdzie bywali gangsterzy i dołączył w sposób naturalny. Miał szczęście, że od razu skumał się z Rympałkiem, bo jak się ma takiego kompana, to raczej nie trafia się do seminarium duchownego. Pruszków przyciągał podobnych gości jak magnes. Z selekcją nie było problemów. Zapewniam cię, że z czasem i ty byś się nauczył wyławiać perły z gnoju. Wystarczy, że siądziesz z gościem przywódcy i zadasz mu kilka pytań. Wtrymiga, zorientujesz się, z kim masz do czynienia. Najpierw ustalisz, czy w ogóle nadaje się do grupy, a po kilku kolejkach będziesz już wiedział, do jakiej kategorii można go zaszufladkować. Czy będzie z niego poławiacz łbów, czy tylko drobny złodziejaszek. Na faceta, który zasuwa farmazony, który szlafiruje się na nie wiadomo kogo, trzeba uważać. Krowa, która dużo ryczy, znasz to powiedzenie. Prawdziwy fachowiec zna swoją klasę i mówi tyle, ile trzeba. Leszcze dużo pyszczą, a im więcej wypiją, tym ostrzejsze z nich gangusy. Ale potem urywa się film, a frajer nawet nie pamięta, co mówił. Jakby wysłać takiego na ulicę, to nie wiem, czy by umiał podpierdolić babce na bazarze pietruszkę. Poza tym pamiętaj, za prawdziwymi urkami szła więzienna legenda. Jak ktoś dał się poznać za kratkami, od razu niosła się w miasto fama. Jak ktoś nie miał na koncie tego epizodu, trzeba było mu się przyjrzeć dokładniej.
Powróćmy na chwilę do osobowości zabójcy. Relacje wielu pruszkowskich gangsterów, nawet tych o sadystycznych skłonnościach, z kompanami układały się jak wśród zwyczajnych, wesołych, skłonnych do żartów, uczynnych ludzi. Choć dla swoich ofiar byli jak koszmar na jawie, w sytuacjach towarzyskich dawali się lubić. Czy taki właśnie był Pinokio?
Wręcz przeciwnie. Jego nie lubił prawie nikt. Wysoko zacierał nosa i dawał do zrozumienia, co to nie on. Być może przeszłość w oddziałach specjalnych, choć krótka i niezbyt chwalebna, była jak iluzja, że on pochodzi z jakiegoś lepszego świata, podczas gdy większość pruszkowskich to tylko motłuch i patologia. Przy mnie się nie stawiał, bo wiedział, że jestem nieobliczalny świr i mogę mu zrobić nieuleczalną krzywdę. Ale przy innych chłopakach z miasta zmieniał się w bufona. W efekcie wszędzie był z trochę innej bajki. I w komandosach, i w mafii. W 1994 roku siedziałem z nim pod jedną celą w Białołęce. Ja za rzekomy gwałt, którego nie było, on za wymuszenie rozbójnicze. W sumie za jakąś drzazgę, która mogła się przytrafić każdemu. Gdyby nie ja, to chłopcy szybko by go gdzieś schowali. Wiesz, w puszce panują określone zasady, a on nie zamierzał ich przestrzegać. Zadzierał nosa, kozaczył, nawet na starych grypsujących patrzył z góry. A siedział z nami sam kwiat. Książę, komandos i ktoś tam jeszcze. Broniłem faceta przed nimi, choć czasami naprawdę miałem go dość. Potem, kiedy wyszedłem, a on jeszcze przez jakiś czas został na Białołęce, kilka razy wysłałem mu rakietę, czyli paczkę, a także opłaciłem dobrych prawników, żeby go wyciągnęli z gówna. Jak wyszedł, to od razu przyklepał do Rympałka, który podskoczył o kilka szczebli w hierarchii i zaczął organizować swoje PX-y.
PX-y? A co to takiego?
To były grupy specjalne. Ludzie do odpałek, ciężkich pobić, napadów, uprowadzeń. Generalnie najostrzejszych sytuacji wymagających nie finezji, tylko brutalności. W skład takiej, oprócz Pinokia, wchodzili m.in. Krzysztof B., pseudonim Ziomal, i Jacek S., Falconetti, zwany także terrorystą.
Jacek S., obecnie świadek koronny, który zeznaje w sprawie Rympałka.
Dokładnie. Ten sam, który w Szwecji zadźgał nożem dwóch klientów. Jako, że zrobił to w obronie własnej i sąd to potwierdził, nie było przeszkód, aby dostał koronę. Z kolei w lutym 1994 roku odstrzelono Dariusza R. z Olsztyna. To była głośna sprawa. Bracia Dariusz i Andrzej R. rządzili na Mazurach, ale pewnego dnia konkurencja postanowiła trochę w tym porządku namieszać. Przypomniała sobie o Krzysztofie B., gangsterze z Dobrego Miasta, który wyszedł na przepustkę z więzienia, odsiadywał wyrok za zabójstwo i zniknął bez śladu. A tak naprawdę dołączył do Rympałka i świadczył krwawe usługi. Podobno miał zwyczaj topić swoje ofiary. I zabito jednego z braci R. Wspominaliśmy o tym w tomie o porachunkach polskiej mafii, więc poszczegóły odsyłam do tej książki. Zresztą Marek Czy miał w swojej ekipie bardzo ostrych zawodników.
Wciąż nie rozumiem, skąd się wzięła nazwa PX-y.
O to musisz zapytać Rympałka.
Już do niego biegnę.
Marek Czy to gość z ego wywalonym w kosmos. U niego wszystko musiało być na światowym poziomie. Nawet Don Corleone nie był godzien czyścić mu lakierków. Interesował się wielkimi strukturami mafijnymi i swoją organizował na ich podobieństwo. Oczywiście wychodziła mu karykatura, a nie rzeczywiste odwzorowanie. Jego słabą stroną była zwłaszcza omerta, czyli zmowa milczenia. Wszyscy wszystko wiedzieli, co się u niego dzieje. Gdzieś usłyszał, że grupa specjalna musi się nazywać PX, więc przeniósł to na grunt swojej ekipy.
O ile dobrze pamiętam, PX to kryptonim planowanego przez Japończyków ataku biologicznego na Stany Zjednoczone podczas II wojny światowej.
O tym Rympałek nie musiał wiedzieć, ale coś jest na rzeczy. Jego PX-y też miały atakować. Niekoniecznie za pomocą broni biologicznej, byle skutecznie. Ich chrzest bojowy miał się odbyć na Ukrainie, ale nie wiem, czy nastąpił. Rympałek miał wielkie plany związane ze współpracą z gangsterami z Zabuga, więc podczas jednego ze spotkań z ich bosami dogadał się, że Ukraińcy będą odpalać jego wrogów w Polsce, a nasi zabijać na Ukrainie. Dzięki temu żadna policja nie zorientowałaby się, co jest grane. Taki program wymiany, prawie jak na szczeblu rządowym. Wiem, że rympałkowe PX jeździły na Ukrainę, ale podejrzewam, że nikogo nie trzepnęły. W przeciwnym razie Marek chlapnąłby mi o tym.
Ale 19 lutego 96 roku już nie było Zmiłuj?
Tak. Jakiś czas wcześniej Pinokio dostał zlecenie na Wojtka K. Rympałek nie mógł darować kiełbasie, że ten nie ostrzegł go o planowanych wjazdach policyjnych. Wojtek wiedział, co się święci, bo sam miał taki wjazd, ale przez złośliwość nie puścił tej informacji w obieg. Panowie wcześniej o coś się pocieli. Ale to nie była żadna wojna, tylko po prostu jeden czekał, aż drugi go przeprosi. I tyle. Na pewno nie było żadnego powodu, żeby zachować się tak, jak zrobił kiełbasa. Bo to urągało wszelkim gangsterskim zasadom. W efekcie grupa Rympałka straciła swój arsenał. Policja weszła do domu na Ostoi, w którym ukrywał się Krzysztof B. i oprócz niego samego znalazła tam masę broni. Rympałek się wściekł i postanowił odpowiednio podziękować kiełbasie. Temu samemu, którego przez długi czas ochraniał. Teraz, po latach, dowiedziałem się, że zanim doszło do egzekucji pod sklepem, Pinokio kilkakrotnie podchodził pod kiełbasę, ale nie udało mu się go odpalić. Wojtek też nie był gapa i doskonale wiedział, że nad jego głową wisi wielkie niebezpieczeństwo. Kiedy orientował się, że coś jest nie tak, dawał nogę. No, ale w końcu go dopadli.
Oni? Czyli kto, nie licząc Pinokia?
Na miejsce egzekucji przyjechały dwa samochody. Na pewno był tam Pinokio. Ten sam, który później opodatkował dla mnie automaty do gier w całym kraju. Gdy kiełbasa wyszedł ze sklepu obładowany zakupami, zaczęła się kanonada. Pinokio wywalił serię z kałasza. Siła ognia była potworna. Wojtkowi odpadła tylna część czaszki, a mózg chlapnął na szybę. Pistolet nie zrobiłby takiego spustoszenia.
Rozumiem, że potem Pinokio zniknął na jakiś czas.
Ależ skąd? Robota została przeprowadzona perfekcyjnie i sprawcy nie pozostawili żadnego śladu, który mógł do nich doprowadzić. Spalili samochód, którym przyjechali na akcję, a kałasza utopili w gliniankach. Już jako świadek koronny informowałem o tym policję, ale Nurek nie znalazł tej broni. Po kilku latach to byłby cud, gdyby się udało. Pinokio normalnie funkcjonował u Rympałka i razem z nim został spacyfikowany przez policję. Stało się to 2 miesiące później. W kwietniu 1996 roku ekipa Marka III była już za kratkami. Pinokio dostał spory wyrok, ale nie za zabójstwo, tylko za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Po wyjściu z więzienia w 2005 roku od razu wskoczył w stare buty, związując się z niedobitkami Rympałka, a konkretnie z gangiem Krzysztofa M. Famy. I zaczął straszyć na mieście. Chcieli przejąć wpływy wciąż mocnej grupy Ożarowskiej. Dlatego zaplanowali porwanie żony i dzieci jej lidera, Piotra S., pseudonim Sajur. Kierował swoją grupą zza krat. Nawiasem mówiąc, Fama miał z Sajurem do wyrównania rachunki z przeszłości. Kiedyś Piotr S. wywiózł go do lasu i poderżnął mu gardło, ale ten się jakimś cudem wylizał i pałał żądzą zemsty. Jednak zanim doszło do tego porwania, cała grupa Famy została zawinięta przez policję. Mieli ich na widelcu i tylko czekali na kolejny krok. Pewnie nieprędko Pinokio wyjdzie na wolność.
Grupa Marka III Rympałka nie bez powodu uważana jest za jedną z najgroźniejszych w dziejach polskiej mafii. Zdaniem wielu gangsterów, którzy mieli do czynienia z bosem i jego podwładnymi, pełna lista ofiar tej ekipy dopiero czeka na stworzenie. Potwierdza to świadek koronny Jacek S., pseudonim terrorysta, przed laty prawa ręka Rympałka, obecnie zeznający przeciwko niemu. Bliskie związki z bosem utrzymywał również S., były gangster z Dolnego Śląska, wywodzący się ze starej przestępczej gwardii, obecnie biznesmen. Spotykamy się w trzech. Ja, Masa i S. W kawiarni jednej z katowickich galerii handlowych. Ktoś, kto chciałby dostrzec w S przestępcę, choćby byłego, musiałby niezwykle intensywnie motywować wyobraźnię do pracy. Elegancki, wyposażony w doskonałe maniery S, bardziej przypomina wykładowcę akademickiego niż człowieka, przed którym drżeli także bandyci. Jedynie co jakiś czas, gdy podczas rozmowy emocje biorą górę nad savoir-vivrem, z ust S pada głośne przekleństwo. Wówczas wszyscy klienci kawiarni spoglądają ze zdziwieniem. Ostatecznie każdy ma prawo rzucić mięsem, stwierdzają, powracając do swojej kawy i ciastek. S.
O rympałku prokurator sporo wie, ale jakby dobrze pogrzebać, to by się jeszcze to i owo znalazło. Takie akurat na dożywotni wyrok. Jeśli dłubiemy przy rympałku, to musimy prześwietlić jego relacje z biznesmenem Wojciechem P., tym, który niby tylko plątał się przy grupie Pruszkowskiej, ale tak naprawdę stanowił wzór cnót. No, może nie do końca, ale od początku. Rympałek wyszedł na wolność w 2006 roku, po 10-letniej odsiadce. Jako że od razu wrócił do półświatka i stworzył silną grupę, znów zaczęto go poszukiwać. Przeszedł wtedy do jednego z moich kumpli i powiedział, że pali mu się grunt pod nogami, żeby mu pomóc zniknąć. Niewiele myśląc, kumpel zapakował go do auta i wywiózł do Niemiec, konkretnie do Kolonii. Rympałek pomieszkał tam trochę, ale w końcu poprosił, żeby go przywieźć z powrotem. W Reichu nie miał co robić i czuł, że czas mu przecieka przez palce. Kumpel kopnął się zatem do Niemiec i zawiózł Rympałka do swojej posiadłości w środkowej Polsce. Ale tylko na chwilę, bo potem znów w samochód i kurs do Warszawy. Przy moście Poniatowskiego Rympałek wysiadł i zniknął w mroku. Ale wcześniej, w posiadłości, panowie pogadali sobie od serca. Whisky i ogień kominka rozwiązują języki. Rozmowa zeszła na biznesmena Wojciecha P. Rympałek miał wtedy powiedzieć: jakby kiedyś Wojtka zawinęli, to na pewno nie będzie zeznawał przeciwko mnie. Zrobiłem dla niego kilka pstryków i dlatego musi milczeć. Inaczej mu się nie opłaca. Kiedy siedziałem w pudle, wspierał mnie. Kiedy wyszedłem na wolność, też sypnął mi groszem. Mam go na talerzu i on dobrze o tym wie. Inna sprawa, na ile P. sypał groszem dobrowolnie. Wiem, że Rympałek wysłał kiedyś do niego Jacka S., pseudonim terrorysta, obecnie świadka koronnego, z żądaniem: masz zapłacić bańkę papieru albo się nie lubimy. I Wojtek płacił, bo nie miał wyjścia. Może nie wszystko naraz, bo to nie było w stylu P. On raczej cykał. Raz 10 koła papieru, raz 20 koła. Ważne, że coś tam płacił. Tak samo było z Mrówą, czyli Pawłem N., synem dziada z Ząbek. Ten pożyczył Wojtkowi P. 5 baniek papieru, a gdy Mrówa zażądał zwrotu, rzucał mu jakieś ochłapy. Z tego co wiem, świadek koronny Jacek S. dał marka 3 do 3 głów, a więc najlepsze jeszcze przed nami. Szczególnie jeśli prokuratura udowodni, że zleceniodawcą był P. Pytanie, czy to już wszystko, bo w moim przekonaniu trupów może być więcej. Słyszałem na przykład, że ekipa Rympałka rozjebała kogoś w lesie pod Warszawą, w pobliżu domu, gdzie Marek 3 się ukrywał. To miał być ktoś z Mokotowa, ale nie znam dokładnie sprawy. I nie wiem, czy dojdziemy tu do prawdy, bo głównym źródłem wiedzy na temat działalności grupy Rympałka jest terrorysta. A nie można wykluczyć, że w tej egzekucji i on brał udział. No, ale może go tam nie było. Rympałek nadawał się do tej roboty. W przeciwieństwie do wielu pruszkowskich amatorów był zimny i szedł po trupach. Jak przyjął zlecenie, nie było mowy, żeby go nie zrealizował. Nawet wtedy, kiedy przyszła ofiara, doskonale wiedziała, że jest na celowniku. Oto przykład. Na 2 dni przed śmiercią Wojtka K., kiełbasy, przyjechałem do niego do Pruszkowa i mówię: Wojtek, jest wyrok na ciebie. Mam chatę w lesie, nikt o niej nie wie, to cię tam skitram. Przeczekasz najgorsze, a potem gdzieś znikniesz. A on mi na to: jeśli teraz zniknę z miasta, to już nie będę miał do czego wracać. No i został w Pruszkowie. Pamiętam, że rozmawialiśmy wtedy o jego konflikcie z Masą, a Wojtek rzucił z goryczą: ktoś nas inteligentnie pokłócił. I ja dobrze wiem, że to robota Wojtka P. Przecież ja nic nigdy Masie nie zrobiłem. Owszem, były głupie gadki. Pierdoliłem na niego bzdury, a Masa pierdolił na mnie, ale to wszystko. A komuś zależało, żeby nasz tandem się rozsypał. No ale to tak na marginesie. A wracając do PR i Rympałka. Obaj są w klinczu. Zależni od siebie. Jak się jeden na drugiego rozpruje, to już poleci lawina.
Rozdział drugi. Mroczny duet. Kajtek i Słowik. Postać Zbigniewa B., czyli Kajtka z Lublina, jakoś umknęła uwagi mediów. Ten niezwykle niebezpieczny gangster nigdy nie stał się znany szerzej, a przy legendzie swojego przyjaciela Andrzeja Z. Słowika zawsze wypadał blado. Inna sprawa, że sam nigdy nie zabiegał o popularność. Nie nachodził redakcji prasowych z żądaniem publikowania artykułów o swoich wyczynach, ani nie pojawiał się w miejscach, w których mafiozi bawili się z gwiazdorami popkultury czy polityki. O wiele lepiej czuł się w ciemnych lasach, do których wywoził ofiary i karał za niesolidność. Bardzo wielu uczestników takich wycieczek nigdy już nie powróciło do domów. Tak przynajmniej wynikało z relacji Kajtka, który wprawdzie nie miał w zwyczaju chlapać językiem na lewo i prawo, ale w zaufanym towarzystwie po kilku głębszych chętnie zdradzał swoje mroczne tajemnice. Jednym z tych, którzy często słuchali jego relacji z pola bitwy, był Masa. Niektóre zwierzenia bulwersowały nawet jego.
Gdybyś go poznał, nie uwierzyłbyś, że to morderca z bardzo wieloma łbami na koncie. Wesoły, serdeczny, uczynny Kajtuś zupełnie nie kojarzył się z facetem bez sumienia, odpalającym hurtowo ludzi. A jednak trudno mi dziś powiedzieć, jakim cudem przyszło mu do głowy, że powinien zostać zabójcą. Nie sądzę, aby był w dzieciństwie bity i upokarzany czy szykanowany. To nie ta kategoria. Po prostu szybko związał się z półświatkiem i przesiąkł jego zasadami. Początkowo latał u Zbigniewa J., Dziuńka, przestępczego bossa z Lublina. Pod jego skrzydłami napierdalał się z cyganami, którzy próbowali przejąć rządy w mieście. I to właśnie Kajtek podał nam Dziuńka jak na talerzu. A tym samym Lublin. Gdyby nie on, opanowanie miasta przyszłoby nam nieco trudniej. Było co grać, bo kradło się tam fury na wielką skalę. Haraczowało burdele, rozrzucało prochy. Lubelski hajs był naprawdę konkretny. Dziuniek był dla nas mniej więcej tym, kim oczko w Szczecinie. W latach 80. w trakcie odsiadki Kajtek poznał Słowika. Panowie przypadli sobie do gustu i na wolności kontynuowali tę znajomość. Z tego co wiem, dostali zlecenie na jakąś głowę. Zadanie zostało wykonane bez zarzutu przez Kajtka i wkrótce posypały się kolejne zamówienia. To był czas przemian, początek lat 90. Wielka odwilż, która dotyczyła każdej dziedziny życia. Także systemu penitencjarnego. Coś, co za komuny było koszmarem, nagle zmieniło się w wakacje. Idąc do pudła, mogłeś zabrać ze sobą maszynkę do mielenia mięsa czy produkty żywnościowe. Generalnie wszystko, co niezbędne do życia. To były półkolonie, a nie dotkliwa kara. W połowie lat 90. zaczęło się to zmieniać, ale w czasach, gdy rodziła się polska mafia, więzienie nie stanowiło żadnego straszaka. Dlatego gangsterzy nie bali się wymiaru sprawiedliwości i robili, co im się żywnie podobało. Bo co im groziło? Sanatorium? Wolne żarty. Być może gdyby restrykcje za popełnione przestępstwa były ostrzejsze, grupa Pruszkowska, i nie tylko ona, nie urosłaby do rozmiarów kolosa. Na początku lat 90. prawie każdy próbował rozkręcać jakiś biznes, a do tego potrzebne były pieniądze. Dlatego ludzie na potęgę pożyczali hajs od tych, którzy nim dysponowali i na jeszcze większą potęgę nie oddawali. Bo ludzie to świnie bez honoru. W ogóle nie przejmują się tym, że ktoś ma problem i to właśnie przez nich. Jeden drugiego chce wydymać. Tak rodził się rodzimy kapitalizm. Dlatego takie duety jak Kajtek i Słowik zaczęły robić w Polsce furorę. Podczas gdy policja była bezsilna wobec oszustów finansowych, najczęściej takie sprawy w ogóle nie trafiały do organów ścigania, oni umieli skłonić niesolidnych dłużników do zwrotu pieniędzy albo odpowiednio ich ukarać. Zlecenia sypały się zatem lawinowo, a Kajtek latał po kraju i robił swoje. Odpałki stały się jego znakiem firmowym. Oczywiście potem, gdy Andrzej Z. został już wpływowym członkiem grupy Pruszkowskiej, zabijano nadal. tyle że z innych motywacji. Zginęło wielu ludzi dziada, ale to pryszcz przy tym, kogo posłano do piachu na początku swojej kariery. Ich bodaj najsłynniejszym dziełem, o którym pisaliśmy w tomie Masa o porachunkach polskiej mafii, już w ramach grupy pruszkowskiej była egzekucja w Gołębniku w Ząbkach 14 kwietnia 1995 roku. Zginęło wówczas dwóch ludzi Henryka Z., Wiesław Esz i Bogdan C.,